Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Skoro rozmawiamy w naszym podcaście o tym, czy rzeczywiście Niemcy są w ruinie, to wydaje mi się, że nie ma lepszego pytania, tematu, niż stan niemieckiej armii, Bundeswehry, która od pewnego czasu stała się nie tylko przedmiotem huraganowej wręcz krytyki, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie, ale również stała się przedmiotem, można tak chyba powiedzieć, powszechnych kpin, a w każdym razie dowcipów. I zastanawiam się, co się właściwie w takim razie wydarzyło w Niemczech, szczególnie w Niemczech po zjednoczeniu, gdzie z jednej strony Niemcy stały się potęgą gospodarczą Europy, liderem europejskim, przywódcą europejskim, a z drugiej strony wygląda na to, że stały się jednocześnie wojskowym, militarnym karłem. Jak to możliwe, żeby te dwie rzeczy wystąpiły razem?
Może dlatego, że jedno było zamiast drugiego. Ale zanim pokuszę się o jakieś wyjaśnienie, to muszę powiedzieć, że sądzę, że te żarty to jest jakaś reakcja nerwowa, że tak powiem.
Odreagowanie,
tak. Bo widzisz, moim zdaniem to Niemcy zawsze mieli problem z armią. Może to też trochę dziwnie, czy komicznie brzmi, co teraz powiedziałam, zwłaszcza w obliczu historii, ale tam zawsze był problem. To znaczy, ta armia powstała w 50 roku, prawda? W szczególnych okolicznościach. Nie będziemy się nad nimi rozwodzić, ale wiadomo, kto wywołał II wojnę światową, jak ona przebiegała, jak się skończyła. Do 56 roku ta armia to się nazywała w ogóle Neue Wehrmacht. Jak się o tym dowiedziałam, to się zdziwiłam, prawdę mówiąc. I w ogóle sam pomysł założenia niemieckiej armii był już wtedy ogromnie kontrowersyjny i wzbudzał co najmniej takie dyskusje, jak o których ty teraz mówisz. To znaczy SPD z CDU spierały się bardzo mocno, czy to jest w ogóle moralne, takiej kategorii używano, czy to jest moralne, żeby Niemcy miały teraz jeszcze armię po tym, co się stało w czasie II wojny światowej.
No dobrze, ale to ja rozumiem, że oczywiście to prawda, po II wojnie światowej w zachodnich Niemczech miała miejsce taka żywa dyskusja na temat tego, czy Niemcy nie powinny stać się państwem neutralnym w sensie wojskowości, czyli właśnie takim zdemilitaryzowanym. Zresztą przez długi czas Niemcy nie mogły mieć nawet ministra obrony, bo te kwestie wojskowe w zachodnich Niemczech w latach 50., na pewno na początku lat 50. i w końcówce lat 40. Były pod nadzorem sił okupujących, aliantów, pod rządami stref okupacyjnych zwycięskich mocarstw. W związku z tym Niemcy Zachodnie nie miały tutaj jakby w tej kwestii suwerenności.
Ani sztabu generalnego, były podporządkowane obronie kraju i tak dalej. No tak, nie byli.
No tak, ale potem przyszła zimna wojna. Okazało się, że Niemcy Zachodnie stały się państwem frontowym i że w związku z tym, niezależnie od historii, niezależnie od całej dyskusji na temat tego, czy Niemcy powinny teraz po latach militaryzmu, wywoływania wojen w Europie, przejść raczej na tryb taki właśnie neutralny wojskowo, no to jednak zostały zmuszone do podjęcia zobowiązań sojuszniczych, szczególnie stając się członkiem NATO i właśnie państwem frontowym. I jednak pomimo właśnie różnego rodzaju sprzeciwu społecznego, protestom pokojowym, marszom wielkanocnym tak zwanym, gdzie no, szczególnie lewa strona i wszelkiego rodzaju ruchy pokojowe wychodziły na ulice, trzymały się za ręce, tworzyły takie łańcuchy ludzi trzymających się za ręce, które miały zamanifestować konieczność pokoju i że Niemcy nigdy więcej nie będą uczestniczyć w żadnym konfliktach zbrojnych, to jednak pomimo tego, że często z tego powodu też rozpadały się koalicje, czy upadały rządy w Niemczech, no bo taki właściwie był koniec rządu kanclerza Helmuta Schmidta, socjaldemokratycznego kanclerza, który no, stracił większość w parlamencie właśnie dlatego, że część SPD-owców no, była przeciwko temu, żeby RFN godził się na rozmieszczenie amerykańskiej broni na terytorium Niemiec, pomimo zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego. Ale pomimo tego wszystkiego jednak, no cały czas Niemcy Zachodnie te zobowiązania wojskowe spełniały.
No dobrze, ale ja...
A po zjednoczeniu nagle się okazało, że...
Nie, poczekaj, to nigdy nie była normalna armia. Oni spełniali dobrze, w porządku, ale to nie była taka armia, jaką była armia w innych państwach, również natowskich. No nie tylko te ograniczenia, o których powiedzieliśmy, tak, że oni nie mieli sztabu generalnego, że byli całkowicie podporządkowani i tak dalej, ale mentalnie ludzie w Niemczech mieli straszny z tym problem. Częściowo oni sobie to rozwiązali, bo armia niemiecka jest armią parlamentarną, czyli że na każdy ruch armii jakby musi wydać zgodę Bundestag, każdą operację.
A to jeszcze do tego wrócimy myślę, tak. To jest ważne.
Ale te marsze pokojowe i to że była obowiązkowa służba wojskowa, to wszystko... było problematyczne mimo wszystko dla Niemców z powodu tejże historii i tego, że jak sobie zobaczysz, wracam do tych 50. lat, jeżeli z dawnego Wehrmachtu, a nawet SS przechodzili oficerowie i podoficerowie w 59 roku z koło 15 tysięcy oficerów, podoficerów, ponad 12 było już kiedyś w Wehrmachcie albo nawet w SS, no to i na ten zarzut zresztą, że tak się dzieje, to Adenauer, czyli kanclerz
pierwszy
odpowiedział, że NATO niestety nie przyjmuje 18-letnich generałów, więc on się jakoś tam tłumaczył, że na jakiejś podstawie trzeba tę armię zbudować, ale to jednak tak ciążyło Niemcom strasznie. Zresztą w której armii masz taką koncepcję jak innere Führung albo co oznacza jakieś wewnętrzne... zarządzanie czy coś takiego i albo żołnierz-obywatel, tak? Znaczy takie koncepcje polegające na tym, że oczywiście też z historii wzięte, że ci, którzy popełniali zbrodnie w mundurze będąc w czasie II wojny światowej, tłumaczyli się tym, że musieli wykonywać rozkazy.
Znaczy wiesz, koncepcja żołnierza-obywatela nie jest taka zła. To jest dobra koncepcja moim zdaniem.
Natomiast dowodzenie wewnętrzne, przypomniało mi się, innere Führung.
Natomiast mi się wydaje, że to troszeczkę tak psychologizujesz za bardzo tych Niemców i tak
właśnie
tłumaczysz ich poprzez historię. Ale to ja mam cały czas wrażenie, że to jest... też pewnego rodzaju wybieg, wygoda. Najlepiej powiedzieć właśnie, że no, nie będziemy inwestować w nasze wojsko, nawet jeżeli widzimy różnego rodzaju zagrożenia i to wcale nie takie dalekie w sensie geograficznym, bo historia powoduje, że no, nie będziemy czegoś takiego robić. Patrząc praktycznie, na przykład na rządy Merkel, to jest 16 ostatnich mniej więcej lat, można zobaczyć no, taką postępującą degradację niemieckiego wojska, dokonywaną zresztą rękoma kolejnych Ministrów obrony, to jest oczywiście, zacznijmy od Urszuli von der Leyen, obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, za którą się ciągną różnego rodzaju afery korupcyjne związane właśnie z niemiecką Bundeswehrą i inwestycjami, które tam miały mieć miejsce, a no, jak wygląda na to, nie miały właśnie, chociaż pieniądze płynęły. Annegret Kramp-Karrenbaum, druga pani, która też no, raczej moim zdaniem specjalnie się nie wykazała. No, Christina Lambrecht, to już była kompletna katastrofa i nikt nie chciał bronić. Żeby nie wyszło, że to jest seksistowskie, to jeszcze przypomnę innego ministra obrony, Karla Teodora zu Guttenberg, który nie dość, że okazał się plagiatorem, to też właściwie nie wpłynął w żaden pozytywny sposób na stan niemieckiej armii, a ta degradacja dokonywała się cały czas. I ja się zastanawiam, jak to jest. Czy z powodu tej psychologicznej niemocy, o której mówiłaś, czy tej strasznej historii, ja oczywiście w tej chwili specjalnie to tak przedstawiam i ironizuję sobie troszeczkę, czy z tych powodów wybierano w Niemczech właśnie specjalnie takich no, ministrów niemotów, którzy właściwie nie byli w stanie w żaden sposób zatrzymać procesu degradacji niemieckiej armii, także ona znalazła się no, w tym stanie, w którym jest. Ja ostatnio nawet widziałem taki artykuł senatora Vance'a, amerykańskiego senatora z Ohio, który mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone nie potrzebują klienta w Europie, tylko potrzebują sojusznika, pisał, nie wiem czy to jest prawda, no rozumiem, że on się jakoś tam w tych sprawach orientuje, że na przykład Francja jest w stanie wystawić 6 brygad takich operacyjnych, że one są w stanie wziąć udział w działaniach wojskowych, natomiast Niemcy no, mają problem z tym, żeby operacyjnie wystawić chociażby jedną. Więc z punktu widzenia no, jakby sytuacji, w której się znajdujemy, no, ta degradacja jest jednak olbrzymia.
No dobrze, ale to dlaczego w takim razie Amerykanie uważają i mówią o tym głośno, że najważniejszym ich sojusznikiem w Europie, również w sprawach militarnych, są Niemcy, a nie Francja? Ciekawe, ale to zaraz do tego wrócimy. Ja muszę bronić, tak, Pistoriusa będę bronić, to ten najnowszy.
Ale jego nie wymieniłem w tej litanii tych fajtłap, które...
No dobrze, bo to on powiedział, że armia była niszczona. Tak. Dobrze, i będę bronić jeszcze dwóch osób. Jednej nie wymieniłeś, to był Thomas de Maizière. On był i ministrem spraw wewnętrznych, i chyba szefem kancelarii u Merkel, i starał się różne rzeczy robić. I AKK, tak zwaną, w skrócie powiem, bo tak się skracało Annegret Kramp-Karrenbauer. Ona naprawdę próbowała zreformować armię, tylko to za przyzwoita osoba była moim zdaniem i bez takiego poparcia i przebicia się. Nawet nie w armii, ale na scenie politycznej. Więc oni naprawdę próbowali jeszcze coś, powiem, na usprawiedliwienie. A potem już przejdę do krytyki.
Nie, mam nadzieję, no bo nie możesz tego usprawiedliwić.
Jeszcze coś powiem. Oni się też próbowali reformować cały czas, tak? To znaczy od 90-tych lat tam to, że wreszcie w 94 roku pozwolono im brać udział w operacjach zewnętrznych, że tak powiem, tak? To, że Trybunał Konstytucyjny im na to pozwolił. To, że gdzieś w 2011 roku zrezygnowali z poboru i to nie zrezygnowali, zawiesili go tylko, także mają furtkę do powrotu, co zresztą teraz jest rozpatrywane, o czym na pewno zaraz powiemy. I zaczęli profesjonalizować armię, tak żeby to było te 180 tysięcy, ale bardzo takiej no, profesjonalnej, zawodowej armii i dopasowywali się, próbowali się dopasowywać do tych nowych warunków wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Unii i nowych zadań NATO i tak dalej, to miało miejsce. To znaczy to się rzeczywiście działo, tylko no właśnie jak się działo? To, że chcieli się zreformować, to prawda, natomiast rzeczywiście im się nie udawało. Nie udawało im się z powodu biurokratycznych jakichś przeszkód, bo te wszystkie kontrakty, o których mówiłeś w przypadku von der Leyen i jakichś nieczystych interesów tam, to one też wynikały z tego, że tam było przerost biurokracji, ale dobrze, i tu przejdę do krytyki. Rzeczywiście był też problem mentalny. Nie tylko taki, że społeczeństwo niemieckie nie lubiło swojej armii, to znaczy nawet nie lubiło, bo stopień zaufania jest dosyć wysoki, ale no... przez to swoje pacyfistyczne nastawienie mają do armii dystans.
Tak? Nie wypada.
A tak, to politycy to w ogóle, politykom to w ogóle nie wypadało i na to narzekał jeszcze jeden człowiek, o którym musimy powiedzieć, Horst Köhler, prezydent Niemiec, ale to zaraz, bo to cała opowieść i naprawdę genialnie pokazująca mindset jakby Niemców. W każdym razie rzeczywiście po zjednoczeniu. Stąd też ta reforma armii, ta ostatnia i uzawodowienie. Było takie przekonanie, że jesteśmy otoczeni już przyjaciółmi, już raz o tym mówiliśmy, że już nie potrzebujemy bronić tutaj terytorium, no bo przed kim, tak? Są tylko asymetryczne zagrożenia tak zwane, czyli jakieś pozapaństwowe organizmy będą nas ewentualnie atakować terrorystycznie, czy cyberterroryzm będą uprawiać, czy też będziemy musieli w ramach sojuszy wysyłać gdzieś ekspedycje i bronić tam pokoju, demokratyzować jakieś regiony. Więc oni się próbowali tutaj zmieniać. Natomiast to założenie, że nie jesteśmy z żadnej strony zagrożeni militarnie, nasze życie, nasz kraj, nasze terytorium spowodowało, że uciekali od takiego prawdziwego postawienia na nogi armii, no bo po co było to robić, jak można było wydawać pieniądze na coś innego. I to był ten problem. Socjał jest ważniejszy niż obrona terytorium.
Wspomniałaś o prezydencie Horście Köhlerze. To był właściwie człowiek z niemieckiego przemysłu bardziej niż polityk. On został prezydentem Niemiec za czasów Merkel i z nim się wydarzyła taka niesamowita historia, która dobrze ilustruje problem, o którym tutaj próbujemy dzisiaj opowiedzieć. Problem związany z niemieckim wojskiem, z niemiecką Bundeswehrą. On w pewnym momencie publicznie oświadczył, że no, to się nie da w ten sposób. Nie da się z jednej strony budować jakieś wielkie, globalne strategie gospodarcze dla Niemiec, przedstawiać Niemcy jako taką gospodarczą potęgę, która działa w wymiarze globalnym na całym świecie, a jednocześnie całkowicie ignorować aspektów związanych z bezpieczeństwem i wojskowością, które są niezbędnym elementem zabezpieczenia tych gospodarczych interesów w przypadku każdego państwa, szczególnie państwa, które chce właśnie działać w tym wymiarze takim światowym, globalnym, bo świat się staje coraz bardziej niebezpieczny, bo wybuchają różnego rodzaju konflikty i że w związku z tym trzeba coś z tym zrobić i że Niemcy muszą podjąć się poważnych inwestycji w zakresie właśnie swoich zdolności wojskowych. No i to się skończyło...
dymisją. To było niesamowite. To znaczy naprawdę to w soczewce pokazuje problem z Bundeswehrą w tym sensie, że nie z samym wojskiem jako takim, tylko dlaczego ono nie może stanąć na nogi, bo mu się nie pozwala, nawet gdyby tam się znaleźli ludzie, którzy chcieliby je postawić na nogi. Bo on po prostu w wywiadzie radiowym powiedział, że są takie sytuacje, w których Niemcy muszą podjąć jakieś działania zbrojne, oczywiście z mandatem i z sojusznikami i w ogóle, żeby chronić na przykład swoje szlaki handlowe, bo to będzie broniło dobrobytu i rozwoju Niemiec. I to po prostu wywołało histerię absolutną, nie boję się tego słowa. Jak on śmiał stwierdzić fakt, notabene, że Bundeswehra może bronić zbrojnie, tak? A nie tam w jakiejś misji dyplomatycznej kopiąc studnie albo budując szkołę, tylko że zbrojnie może walczyć o interesy gospodarcze Niemiec gdzieś, na przykład na szlakach handlowych. I co jeszcze było takie wyjątkowe? On rzucił papierami nie dlatego, że go tak zaatakowano, a zaatakowano go strasznie. Media, opozycja i tak dalej. Tylko, że nikt z jego obozu politycznego, który go wystawił na tego...
Szczególnie Merkel.
Tak jest. Na tego kandydata na prezydenta kiedyś tam, bo to chyba była już druga jego kadencja, nikt go nie bronił.
Nikt nie stanął
w jego obronie. I jeszcze jest śmieszna rzecz jedna, co jest absolutnie niesamowite. Jak oni już tak przedyskutowali to wszystko... I przetoczyło się przez kilka miesięcy wielka, powiem, chryja. Naprawdę, to było niesamowite w mediach i w polityce, bo to był również oczywiście temat w Bundestagu. To ten rzeczony Karl Theodor von zu Guttenberg, będący wtedy ministrem obrony narodowej, powiedział rzecz bardzo podobną te kilka miesięcy później i cisza. No tak, wiadomo, oczywiście Bundeswehr musi bronić naszych interesów i wtedy wszystko przełknięto. Nie wiem, o czym to świadczy. To jest jakieś, że na plus można to interpretować tak, że oni sobie muszą przegadać pewne rzeczy i potem zinternalizować, czy też, że po prostu, nie wiem, jakaś histeryczna reakcja, która nie miała jakby czy miała wpływ o tyle, że oni sobie po prostu uświadomili, że głupio, histerycznie zareagowali. Nie mam pojęcia.
No ja muszę przyznać, że to wtedy, pamiętam, zdobył u mnie Horst Keller swoją postawą wielką sympatię. Znaczy, trzeba wyjaśnić, że w Niemczech prezydent tak naprawdę posiada bardziej takie funkcje reprezentacyjne niż faktycznie decyzyjne politycznie, a w związku z tym on po prostu zrobił to, co być może każdy przyzwoity człowiek powinien był zrobić, czyli powiedział, że jeżeli tak, no to on dziękuję i on już nie będzie dłużej tym prezydentem, skoro nikt nie chce go słuchać i kiedy on mówi takie rzeczy, to spotyka go niezasłużona krytyka. No dobrze, ale można by powiedzieć, że dzisiaj rozmawialiśmy kiedyś o Zeitenwende, o tym wystąpieniu Scholza w Bundestagu, które miało być takim momentem granicznym, przełomowym, po którym właśnie Niemcy miały zmienić swój stosunek do kwestii obronności, wojskowości, inwestowania w tym obszarze. Można byłoby stwierdzić, że jednak oni jakoś przełamali te wszystkie opory, o których mówiłaś na samym początku i te kwestie trudnej przeszłości, te psychologiczne opory i bariery przed tym, żeby właśnie...
Pacyfizm.
Pacyfizm, tak. Że to wszystko zostało w jakiś sposób przełamane. Ale to jest problem, można powiedzieć, strukturalny, no bo doskonałym przykładem tego jest historia niemieckiej brygady na Litwie. Mhm. To jest taki, można powiedzieć, bardzo eksponowany projekt przez rząd niemiecki, który w ten sposób pokazuje, że nie jest prawdą to, iż nie angażuje się w obronę wschodniej flanki NATO. Jeżeli takie tezy się pojawiają gdzieś w przestrzeni polityczno-publicznej, no to wtedy Berlin mówi, no proszę, tutaj to jest dowód na to, że to jest nieprawda.
Bo nowa era naprawdę
nowa
jest.
Era, tak jest. Niemcy budują brygadę na Litwie, która będzie bronić wschodniej flanki. No ale jako żywo ten przykład pokazuje właśnie wszystkie strukturalne problemy związane z realizacją jakichkolwiek zasadniczych zmian w tym obszarze, o którym dzisiaj rozmawiamy. No bo nagle się okazuje, że no tak, zmieniamy tą brygadę, czy budujemy tą brygadę na Litwie, ale no, ona będzie tak naprawdę skompletowana gdzieś być może pod koniec 2025 roku, a operacyjnie będzie zdolna do podjęcia działań gdzieś w 2028 być może. No, Ja rozumiem, że Putin zaczeka, aż Niemcy zdążą. Mnie to wszystko naprawdę przypomina taką historię, którą pamiętam z niezbyt odległej przeszłości, która dobrze pokazuje jakby niemiecki mindset, jeśli chodzi o sytuację, w której konieczna jest gwałtowna zmiana i wykazanie się pewnego rodzaju nawet improwizacją w tym zakresie. Pamiętam, jak przenoszono Instytut Polski z siedziby w Berlinie, która mieściła się na Alexanderplatz, do nowej siedziby. Tak naprawdę chyba przecznicę czy dwa przecznice dalej. To nie było jakoś tak, że na zupełnie drugi koniec Berlina. Po prostu kilka ulic dalej. I w tym instytucie była biblioteka i jest zresztą chyba w dalszym ciągu biblioteka. Prowadzona ona wtedy była przez panią Niemkę. I kiedy ona usłyszała od dyrekcji, że ta biblioteka ma być przeniesiona w ciągu pół roku, to dostała załamania nerwowego i zaczęła płakać, bo to było kompletnie dla niej nie do wyobrażenia, że w przeciągu pół roku można zrobić tak skomplikowaną rzecz. Ja mówię o tym dlatego, żeby pokazać właśnie, no, dlaczego w momencie na przykład budowania brygady na Litwie te terminy są tak odległe i że one w pewnym sensie, no, pokazują niezdolność do zaadaptowania się struktury organizacyjnej po stronie niemieckiej do nagłych wyzwań, które się pojawiają. Akurat w przypadku polityki bezpieczeństwa i obrony ta zdolność właśnie takiego szybkiego reagowania, no, jest kluczowa.
No dobrze, ale to dwie uwagi. Po pierwsze, brygada na Litwie zależy również od Litwinów. I jest umowa między nimi, w sensie Niemcami a Litwinami, że żeby ona mogła tam powstać. Oczywiście są te problemy nie po stronie niemieckiej, tak, skompletowania, wysłania tam ludzi, uzbrojenia ich przede wszystkim, ale też są po stronie litewskiej i to znaczy to nawet nie problemy, no kwestie do rozwiązania, tak? Tych ludzi, oni mają być tam na stałe, więc ich trzeba gdzieś zakwaterować z rodzinami, co jest akurat bardzo dobre, no bo to, wiesz, większa waga takiej brygady i tak dalej, więc to są kwestie do rozwiązania. A druga rzecz, druga uwaga, to no niestety masz rację, ale w sensie takim, że no jak się coś bardzo szybko ma stać, to powinno się stać. Moim zdaniem to też jest tak, że państwo niemieckie jest zdolne do takich ruchów. To znaczy w momencie, w którym definiuje, że to jest kluczowe, żywotne, nie wiem, egzystencjalna sprawa dla niemieckiego państwa, niemieckiego interesu, to potrafi takie rzeczy zrobić. Zobacz, w jaki sposób oni za ciężkie pieniądze, łącznie z ochroną konsumentów, przemysłu, to pewnie z ponad 300 miliardów, wykaraskali się z kryzysu energetycznego. Odcięto im główne źródło dostaw ropy i gazu i oni w kilka miesięcy, znaczy rzecz niewyobrażalna, potrafili zareagować. Nie było koksowników na ulicach, nie spadł PKB o 12%. Naprawdę takie były, tak, te prognozy.
Takie czarne, tak.
Więc moim zdaniem, jeśli oni wiedzą, że coś jest immanentnym zagrożeniem dla nich, takim żywotnym, to oni potrafią. Ergo nie uważają, i to jest dla mnie przykra konstatacja, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy w Europie, jest prawdziwym zagrożeniem dla Niemiec. Ja wiem, że oni nie są już państwem frontowym. To był ich wielki sukces, przy okazji nasz również, że my jesteśmy w NATO, tak? Ale no jednak po prostu tej definicji nie ma tam. To nie jest dla nich zagrożenie, tak sobie myślę, bo sądzę, że tak wielkie państwo, o którym mówiłeś, z taką siłą polityczną i ekonomiczną byłoby w stanie tego dokonać.
No tak, ale to by właśnie świadczyło o tym i być może tutaj dochodzimy do clou problemu, czyli do sedna tego problemu, mianowicie, że być może kłopot polega na tym i te działania wynikają też stąd, że Niemcy nie postrzegają obecnej sytuacji jeszcze jako egzystencjalnego czy żywotnego zagrożenia dla nich. Czyli jakby patrzą przez pryzmat tego, że jednak mają między tym zagrożeniem a nimi jakąś przestrzeń
Tak.
Gdzie
tak sobie myślę.
Ta przestrzeń daje pewną, jak to się mówi, poduszkę bezpieczeństwa. No i to jest jednak kłopot, bo to pokazuje, że no nasze sojusznicze zobowiązania nie są traktowane tak w 100% na serio. I że jednak patrzy się przez pryzmat w dalszym ciągu pewnych sfer wpływów, obszarów, które można oddać, terytoriów, które, nie wiem, no, można narazić na jakieś niebezpieczeństwa. No to jest moim zdaniem w bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że w Niemczech są też politycy, którzy mówią inaczej i myślą inaczej. No z całą pewnością Pistorius, o którym wspomnieliśmy wcześniej, on ma świadomość zagrożenia i myślę, że on naprawdę chce doprowadzić do zmiany w Bundeswehrze. Jest Roderich Kiesewetter.
Hadek,
tak. Zresztą wojskowy wcześniej, który też doskonale rozumie, na czym to zagrożenie polega i że trzeba działać już natychmiast teraz, tak, że nie ma wcale czasu. Jest Marie-Agnes Strack-Zimmermann od liberałów, która też dokładnie w ten sposób myśli. Są też niektórzy zieloni, którzy... To są na ogół ci starsi zieloni.
A nie, mam jednego młodego Hofra.
Znalazłaś ten, takiego?
Tak, szef tak. komisji chyba do spraw stosunków z Unią Europejską.
Ale są ci starsi, którzy rozumieją problemy bezpieczeństwa przez pryzmat doświadczenia, jakie zdobyli zieloni za sprawą wojny w byłej Jugosławii. Tam tak. część zielonych, która wcześniej była bardzo pacyfistycznie nastawiona, właśnie pod wpływem wojny w byłej Jugosławii doszła do wniosku, że kwestie obrony, kwestie bezpieczeństwa są kluczowe i że tutaj nie ma żartów i taka no właśnie retoryka pokojowa nie jest w każdej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. No i jest wreszcie Zeder, tak, który z CSU w Bawarii, który wręcz nawołuje do tego, żeby przywrócić w Niemczech powszechny pobór do wojska.
Tak, to jest rzeczywiście dwie dyskusje się teraz rozpętały, jeśli można powiedzieć, o sprawy obronne, bo to one tak niekoniecznie cieszą się największą popularnością, chociaż za sprawą pomocy Ukrainie są na pierwszych stronach gazet. Notabene ci ludzie, których wymieniłeś, może oprócz Zydera, to są absolutni zwolennicy pomocy jak najszybciej Ukrainie i jak największym stopniu. I ta dyskusja wraca, to znaczy o poborze, czy ten pobór powinien wrócić i czy zagwarantowałoby to jakieś większe poczucie bezpieczeństwa Niemcom, gdyby rzeczywiście wrócić do tego trochę tej koncepcji tego żołnierza obywatela, tak? No jest to w jakiś sposób, bo to, ta koncepcja w niej nie chodziło tylko o to, że masz podejmować sam decyzję, gdyby rozkaz był sprzeczny z prawem, to możesz go nie wykonywać, ale to chodziło też o zintegrowanie żołnierzy ze społeczeństwem. Natomiast tu jest duży opór, to znaczy ludzie się już tak przyzwyczaili do tego, że nie muszą tej służby wykonywać i jest tyle, było zawsze zresztą tyle wniosków o służbę zastępczą, taką społeczną, że tu będzie bardzo trudno do tego wrócić. Zresztą nawet w zeszłym roku, czyli już w roku wojny, Bundeswehra odnotowała ponad 1600 wniosków o odmowę służby wojskowej ze względu na przekonania, tak? Czyli 45% więcej niż w roku poprzednim. Więc i ona pochodziła w dużej części od rezerwistów i poborowych, tak? Czyli coś się zadziało, tak? To znaczy ludzie nie chcą być narażeni na to, że mogą ginąć. Jeszcze jedna rzecz drobna. Mianowicie sami oficerowie w Bundeswehrze, wypuszczając różne przecieki, też chcą wpływać na to, żeby tę Bundeswehrę postawić na nogi. Znalazłam na takim portalu jakiś przeciek właśnie wysokich rangą przedstawicieli Bundeswehry, którzy w wewnętrznym dokumencie powiedzieli, znaczy wyrazili taką obawę, że Niemcy są niepewnym partnerem w NATO, że według nich nie dotrzymują zobowiązań, bo stosują manipulacje. I to nie chodzi o te liczby tam, kto, gdzie, ile wysłał na przykład na Ukrainie, czy dostarczono naprawdę, czy tylko zamówiono, tylko że na przykład Niemcy dostarczają zbyt mało batalionów zmechanizowanych, cokolwiek to znaczy, albo że powiększają sztucznie te bataliony, na przykład poprzez przypinanie nieadekwatnych jednostek do aktywnych struktur. I ta wyliczanka ileś tam trwa, to było zgłoszone w miejsce, w którym wiadomo, że wycieknie, żeby nacisnąć na opinię publiczną, bo tutaj opór jest głównie ze strony jednak urzędu kanclerskiego do jakichś realnych, prawdziwych, szybkich, bardzo szybkich działań.
Wydaje się, że jednak problemem nie są tylko wąskie gardła w procesie decyzyjnym, na przykład w urzędzie kanclerskim. Problemem, który ja przede wszystkim widzę w przypadku Niemiec, jest jednak stosunek społeczeństwa i szeroko pojętych elit do kwestii związanych z wojskiem, do kwestii związanych z wojną, do kwestii związanych z udziałem Niemiec w realnych działaniach wojennych. No mówiąc wprost, problemem jest podejście do tego, czy Niemcy mogą, mówiąc bez ogródek, zabijać wrogów i narażać się na to, że będą przez nich zabijani. No bo do tego niestety to się tak czy inaczej sprowadza. I tutaj jest zasadniczy, wydaje mi się, kłopot. Żeby było jasne, nikt nie chce takich sytuacji, sobie nie życzy. Ale no właśnie kiedy mówiliśmy o tym, że łuski spadają z oczu i że wielu ludzi rozumie, że pewien typ zagrożenia, który uznawano do tej pory, niedawno jeszcze, za coś, co jest tylko i wyłącznie historią, no, powrócił do nas. I nie możemy niestety wykluczyć sytuacji takiej, kiedy NATO zostanie zaatakowane przez Rosję. No i pytanie jest, czy w związku z tym Niemcy są wiarygodnym sojusznikiem, jeżeli podejrzewamy tego sojusznika o to, że w sytuacji realnego zagrożenia może podjąć decyzję, że jednak są jakieś ważniejsze wartości, które powodują, że on nie będzie uczestniczyć w żadnych działaniach zmierzających do obrony terytorium NATO.
No to społecznie i politycznie to zawsze był problem, bo to już o tym mówiliśmy. To znaczy w momencie, w którym Bundeswehr angażowała się właśnie w misje pokojowe, stabilizujące, budowała te szkoły i kopała studnie, to miała bardzo duże poparcie. Jak dochodziło do akcji zbrojnych takich, gdzie ginęli ludzie, również żołnierze niemieccy w Afganistanie na przykład, no to tutaj już był problem. Problem był do tego stopnia i to się zmieniło, moim zdaniem też dzięki Kohlerowi, prezydentowi, ale też dzięki Merkel potem, że jednak ludzie nabrali szacunku dla żołnierzy, ba, politycy odważyli się witać i żegnać kontyngenty, które przylatują, to było nie do pomyślenia kiedyś, żołnierzy Bundeswehry, brać udział w capstrzykach wojskowych, to się chyba tak nazywa, pożegnanie tam na przykład minister, no to normalne rzeczy, takie, które się w normalnym kraju o takie innej historii,
wojskowe ceremonia, które w innych krajach nie budzą żadnych
emocji, a wręcz budzą dobre emocje, tak? Ludzie się wzruszają, przyprowadzają tam dzieci, żeby pooglądały, no zupełnie dobre emocje wzbudzane. Natomiast no, tu tego nie było, a teraz już jest. To się powoli oczywiście zmienia. Druga rzecz jest taka, że ty mówisz o ewentualnym ataku NATO, tak? To będzie z pewnością przez Rosjan, już wiemy jak działa Putin, gdyby do tego doszło, tfu tfu na psa urok. Przedstawiony oczywiście jako atak NATO. na Rosję, Białoruś.
A nie, no to jest jasne, to Rosja wiadomo, zawsze się
ale
broni.
To mówię o tym dlatego, że to oczywiście znajdzie swój oddźwięk na terenie Niemiec. I taka na przykład pani Sara Wagenknecht, o której długo rozmawialiśmy ostatnio, która ma nową pro-Putin, prorosyjską partię w Niemczech, czy AfD, i ich wyborcy, to już oni nie będą do końca przekonani, czy są zmanipulowani przez swoich polityków, tych wstrętnych, establishmentowych, ironizuję w razie czego, gdyby to nie było jasne, to oni nie będą wiedzieli, gdzie naprawdę leży prawda, przepraszam, tylko będą już mieli inne podejście do tego, w związku z tym ich udział w jakiejś obronie zbiorowej terytorium Niemiec lub terytorium sojuszników, moim zdaniem, stoi pod znakiem zapytania.
No więcej, nawet przypominam sobie taką dyskusję o tym, że w sytuacji zagrożenia na przykład Polski i konieczności przysłania tutaj większych oddziałów amerykańskich do obrony, które musiałyby siłą rzeczy być transportowane przez terytorium Niemiec, bo to tam są największe porty, które umożliwiłyby tak szybkie przerzucenie właśnie dużych jednostek wojskowych, no obawiano się, że na przykład może dojść do sytuacji, w której obywatele Niemiec, właśnie ci wyborcy Sary Wagenknecht czy AfD, czy też po prostu jacyś zwolennicy ruchów pokojowych, mogą po prostu wyjść na drogi i zacząć blokować, czy na tory, i uniemożliwiać właśnie transport oddziałów amerykańskich w kierunku Polski. I znając sytuację w Niemczech, no trudno uznać to za scenariusz science fiction. Znaczy, to jest taki scenariusz, który można sobie wyobrazić, tak samo jak można sobie wyobrazić taką sytuację, w której w momencie właśnie jakiegoś ataku ze strony Rosji na terytorium czy Polski, czy państw bałtyckich, w Niemczech może zacząć pojawiać się taka opinia, że to wcale nie jest atak, tylko Rosja się broni. No trochę na takiej samej zasadzie, jak w dalszym ciągu w Niemczech są ludzie, którzy nie tylko uważają, ale mówią wprost, że inwazja rosyjska na Ukrainę nie była inwazją, tylko była operacją specjalną, albo wojną domową, albo że tak naprawdę Rosja się w ten sposób broniła przed atakami ze strony NATO czy Stanów Zjednoczonych.
Broniła swoich obywateli uciśnionych.
Dokładnie. Tak, tak. Więc jest pytanie zasadnicze dotyczące właśnie wiarygodności Niemiec jako sojusznika z punktu widzenia państw szczególnie wschodniej flanki i zdolności niemieckiego państwa do szybkich odpowiedzi w sytuacji zagrożenia. Bo tutaj jeszcze dochodzi ten element, o którym wspomnieliśmy dopiero troszeczkę na samym początku, że niemieckie wojsko jest tak zwanym wojskiem parlamentarnym, czyli wszelkiego rodzaju działania niemieckiej armii wymagają zgody ze strony niemieckiego parlamentu.
Tak. Tak, to prawda. No tu więcej w zasadzie nie da się powiedzieć o tej armii parlamentarnej, ale moim zdaniem jednak te czasy współpracy wojskowej z Rosją, czy takiego zagrożenia, że państwo, nie mówię o jakby ruchach jakichś takich pacyfistycznych, będzie nam tutaj, nie udzieli nam pomocy państwo niemieckie, to myślę, że to jest, to jednak, mam nadzieję, przynajmniej jest passé, to znaczy, że to jest niemożliwe. Aczkolwiek jestem zwolenniczką tego przysłowia umiesz liczyć, licz na siebie, więc zdecydowanie piłka jest jakby po naszej stronie. To znaczy, to my musimy mieć wszelkie możliwe zdolności, chęci do obrony własnego terytorium i obrony naszych sojuszników, którzy są jeszcze bardziej wysunięci na wschód, a potem liczyć na naszych sojuszników na zachodzie, w tym również Niemców. Ale ich jakby zdolności czy chęci, tak samo jak zdolności i chęci NATO do pomocy nam, nie podważałabym.
Zgoda, ale z całą pewnością pozytywnie na wiarygodność Niemiec jako sojusznika w NATO wpłynąłby fakt, gdyby Berlin zaczął wywiązywać się ze swojego podstawowego zobowiązania, jakim jest wpłacanie 2% PKB na siły zbrojne. No ale o tym może porozmawiamy dokładniej przy następnej okazji. Na razie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny czwartek.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify.